ważne i najważniejsze.
Dobry wieczór Państwu, Ewa Skrabacz, kłaniam się. W poniedziałkowych refleksjach o tym, co ważne i najważniejsze. Zdarza nam się nawet dość często w tym programie podejmować tematy nie tylko ważne i najważniejsze, ale tym samym trudne i najtrudniejsze. I dzisiaj będzie podobnie, bo po raz kolejny zresztą w tych naszych wieczornych, poniedziałkowych rozmowach sięgniemy do tematu wykorzystywania seksualnego w Kościele, do tych trudnych spraw, które przynosi nam rzeczywistość. Porozmawiamy między innymi o artykułach, które ukazały się w Rzeczpospolitej, o ustaleniach dziennikarzy Rzeczpospolitej Tomasza Krzyżaka i Piotra Litki dotyczących skali wykorzystania seksualnego w Kościele w latach powojennych, ale będziemy rozmawiać też o tym, co możemy zrobić, bo to jest niezwykle ważne, czyli będziemy rozmawiać o akcji informacyjnej Zgłoś krzywdę. O szczegółach już za chwilę, a ja jeszcze powiem, kto będzie z nami dzisiejszego wieczoru. Najpierw porozmawiamy z księdzem doktorem Piotrem Studnickim, kierownikiem biura delegata Konferencji Episkopatu Polski do spraw ochrony dzieci i młodzieży, a w drugiej części zejdziemy na poziom diecezji i rozmowę przeprowadzimy z księdzem Sylwestrem Pruskim, delegatem biskupa opolskiego do tej samej sprawy, czyli do sprawy ochrony dzieci i młodzieży. Zaczynajmy zatem. I ja bardzo serdecznie w tym momencie już witam księdza doktora Piotra Studnickiego. Przypomnę, kierownika biura delegata Konferencji Episkopatu Polski do spraw ochrony dzieci i młodzieży. Dobry wieczór, szczęść Boże.
Dobry wieczór, szczęść Boże.
Kiedy umawialiśmy się wstępnie na tę rozmowę, to przede wszystkim miała ona dotyczyć właśnie kampanii informacyjnej w parafiach Zgłoś krzywdę. No ale właśnie, opublikowane zostały teksty, o których wspomniałam, ustalenia dziennikarzy, dziennika Rzeczpospolita. Najpierw ukazała się lista duchownych i świeckich pracujących w Kościele katolickim w Polsce w latach 1944-89. Jest to lista 121 zidentyfikowanych przypadków, sprawców przestępstw wykorzystania seksualnego. Jak księdzu doktorowi, człowiekowi zaprawionemu w tym temacie, czytało się tę listę?
No, lektura tego rodzaju artykułów zawsze jest trudna, bo ja mam gdzieś zawsze tyle głowy, pewnie już drukowane na zawsze, doświadczenie spotkania wielu osób skrzywdzonych wykorzystaniem seksualnym, także osób, które zostały skrzywdzone przed wielu, wielu laty. A to jest historia właśnie o tym, o krzywdzie, która się wydarzyła, no można powiedzieć, bardzo dawno temu, bo to jest czas właśnie, czasy PRL-u. Natomiast musimy mieć świadomość, że osoby skrzywdzone w ten sposób wciąż żyją i noszą w sobie skutki tego rodzaju przestępstw. Większość właśnie duchownych, którzy się dopuścili, to już są osoby, które zmarły, ale właśnie ich ofiary, jak to często mówimy, właśnie osoby skrzywdzone. Więc to była taka lektura, w których jakby te spotkania mi, można powiedzieć, w pewnym sensie wracały. Nie? Znaczy starałem się, no nawet właśnie chyba nie starałem się, ale po prostu to gdzieś wraca, że to doświadczenie tego rodzaju przestępstw jest takie długotrwałe. Oczywiście druga taka refleksja to jest jakby szacunek do ogromu pracy, który podjęli dziennikarze. No rzeczywiście kwerenda wielomiesięczna, bardzo rzetelna, zakończona właśnie tymi publikacjami na łamach Rzeczpospolitej. No to jest ogrom pionierskiej pracy, którą dziennikarze wykonali.
Ja podzielę się też osobistą refleksją dotyczącą lektury. No właśnie, czytałam, bo uważam, że to jest obowiązek wiedzieć. Tak sobie myślę, że nie możemy sobie pozwalać na komfort właśnie niewiedzy. I choć to okrutna lektura, przerażająca, bardzo trudna, ja musiałam sobie ją dzielić na odcinki i myślę, że tak w wielu przypadkach było, bo nie sposób tych 121 spraw, dramatów, a przecież jeśli będziemy mówić o liczbie ofiar, to dziennikarze szacują, że w tych sprawach co najmniej 520 osób zostało skrzywdzonych, a są to przecież szacunki. Nie mamy takiej ostatecznej liczby. No to właśnie, no nie sposób tego jakoś za jednym razem przeczytać, bo czuć ciężar. Ale to, co ksiądz doktor też mówi, pionierska praca, rzetelna, ona ma swój warsztat, to nie są spekulacje, to nie są przypuszczenia, to są fakty. I chyba już, tak sobie myślę, że możemy tak powiedzieć, my też reagujemy inaczej na tego typu publikacje. My, mówię, też ludzie Kościoła.
Tak, zdecydowanie tak. Ja myślę, że to jest też, można powiedzieć, nasze wspólne dojrzewanie i środowiska dziennikarskiego i pewnie właśnie no, ludzi Kościoła, instytucji, która zajmuje się ochroną małoletnich. Gdzieś dojrzewa nas, w nas wszystkich to spokojne, ale jednak odważne spojrzenie w przeszłość. Bo proszę zwrócić uwagę, że no, zajmując się tematem od kilku lat, no, Kościół w Polsce już przynajmniej 10 lat zajmuje tutaj, odkąd rozpoczął działalność ojca Adama Mrzałki, potem Centrum Ochrony Dziecka. Jakby zasadniczo te kierunki działań były w tą stronę, żeby reagować i aby zbudować system reagowania na dzisiaj. Reagowania, a potem pomocy osobom skrzywdzonym, które się zgłaszają. No. Potem też mocno mówiliśmy o prewencji, o przeciwdziałaniu. I to są bardzo ważne kierunki działań, one muszą być doskonalone, rozwijane i są. Natomiast to, co zrobili dziennikarze i to, co chyba gdzieś dojrzewa też w Kościele, to jest jakby taka świadomość, że my musimy się rozliczyć z przeszłością. Że jakby ta nasza praca dzisiaj, taka praca z myślą o jutrze, będzie niewiarygodna, dopóki my po prostu też nie zobaczymy przeszłość jakoś. No właśnie, to słowo rozliczenie, ale też takiego, być może poszukamy też ludzi w przeszłości, którzy dawno, dawno temu zostali skrzywdzeni, a w każdym razie też wyciągniemy wnioski, zastanowimy się dlaczego. No właśnie i my, Kościół, i społeczeństwo tak reagowało, a właściwie nie reagowało na krzywdę tych najmniejszych i najbardziej bezbronnych.
No właśnie, to co bardzo uderza, jeżeli nie poraża, a chyba jednak poraża w tej lekturze, to jest to, o czym też dziennikarze mówią we wnioskach, no właśnie, brak reakcji. I ja wiem, zawsze też to powtarzam w takich rozmowach dotyczących właśnie kwestii wykorzystywania seksualnego też w przeszłości, że no nie można też tej refleksji prowadzić ahistorycznie. No trzeba pamiętać, jaki był, nie tylko jaka była świadomość społeczna, ale też stan wiedzy medycznej, psychologicznej, ale wszystkie te czynniki wzięte pod uwagę, mam wrażenie, nie są w stanie wytłumaczyć tej zupełnej ciszy wokół ofiar wówczas. No dla mnie przyznam, że to było no, bardzo trudne do uniesienia.
Tak, ksiądz arcybiskup Wojciech Polak w reakcji na te publikacje skomentował to, no, tak dosłownie mówiąc o braku dostrzegania krzywdy małoletnich, czyli trzeba powiedzieć ślepotę po prostu. Nie? My, przechorzeni kościelni, byliśmy po prostu ślepi na krzywdę. Nawet jak nieraz była jakaś reakcja w tych historiach, to ona nie docierała do osób skrzywdzonych, nie było zaopiekowania osobami skrzywdzonymi. Za to trzeba przeprosić, za to trzeba w tym sensie wziąć odpowiedzialność. To budzi po prostu wstyd, że tak było. Była też duża naiwność wobec sprawców tego rodzaju przestępstw, bo to, że oni, no nawet po jakimś tam odsunięciu, żeby było jasne, ta kwerenda pokazała, że wielu z tych sprawców poniosło odpowiedzialność karną wobec państwa, prawda? Bo to nie są, niektórzy może właśnie, którzy nie czytali, myślą, że to są jakieś donosy esbeckie, to nie wiadomo, co tam jest. Część spraw, tak, to jest oparta tylko na donosach i na szantażu wobec sprawców, ale zdecydowana większość tych spraw to jest kwerenda zrobiona na podstawie akt sądowych, procesów sądowych, państwowych, nie? Czyli to byli sprawcy przestępstw seksualnych, tak zostali osądzeni. Więc jeśli nawet ponieśli takie konsekwencje, jakby Kościół to też to uznał, to no nie było działania ze strony prawa kanonicznego i nie było potem też odsunięcia, długofalowego odsunięcia od pracy duszpasterskiej, tylko był najczęściej powrót do pracy duszpasterskiej. Więc to, no to jest naiwność, prawda, że taki sprawca no właśnie już nie będzie krzywdził. Okazywało się często, że potem on znowu krzywdził. Więc ta ślepota i ta naiwność no, nawet jeżeli uwzględnimy kontekst czasów i ten stan wiedzy, no jest taka porażająca, jeśli patrzymy dzisiaj.
Ja zacytuję, pozwolę sobie zacytować słowa arcybiskupa Polaka. Zawstydzające jest, że przez dziesięciolecia nie dostrzegaliśmy ich krzywdy i cierpienia. Jeszcze raz pragnę za to przeprosić. Myślę, że to słowo przepraszam jest dla wielu bardzo ważne, bardzo potrzebne. I tu chyba też jakimś właśnie, no nie przypadkiem, zbiega się to w czasie z taką kolejną akcją, bo przecież nie pierwszą, którą podejmujecie jako biuro delegata Konferencji Episkopatu Polski, ale też Fundacja Świętego Józefa, też przy Konferencji Episkopatu Polski, dodajmy, działająca. Tym razem jest to taka akcja informacyjna pod hasłem Zgłoś krzywdę. Chodzi o to, żeby łatwiej było dotrzeć, skorzystać z pomocy?
Przede wszystkim chodzi o to, żeby dotrzeć z informacją do osób, które mogą potrzebować pomocy, właśnie osób, myślimy przede wszystkim o osobach skrzywdzonych. Nam się może nieraz wydawać, że już dosłownie wszyscy o tym wiedzą, że nie wiem, że Kościół podejmuje działania, że jest jakiś system zgłoszeń, że są delegaci. Nasze doświadczenia, ale też choćby badania sondażowe pokazują, że tak nie jest. Jakiś czas temu ukazał się właśnie taki sondaż, wyniki sondażu, które wskazywały, że rzeczywiście świadomość społeczna działań podejmowanych przez Kościół jest niewielka, wciąż niewielka. Więc zależało nam na tym, żeby informacja dotarła jak najszerzej, bo właśnie tymi kanałami, można powiedzieć, wewnątrz kościelnymi. Stąd jest stworzony plakat, który rozesłaliśmy do wszystkich kurii diecezjalnych. On został też oczywiście poprzedzony listem arcybiskupa Wojciecha Polaka do wszystkich biskupów z prośbą, właśnie z wyjaśnieniem też założeń tej kampanii i z prośbą o wsparcie w diecezjach, czyli potem o rozesłanie z kurii do wszystkich parafii. Nawet też właśnie z jakąś zachętą już poszczególnych biskupów ordynariuszy, żeby te plakaty rzeczywiście znalazły się w gablotach przykościelnych. Nam się wydaje, że to jest naprawdę ważne miejsce. No tam ludzie Kościoła mają prawo znaleźć te podstawowe informacje dotyczące działalności, szeroko pojętej działalności Kościoła, w tym także działalności służącej ochronie małoletnich czy pomocy osobom skrzywdzonym. Ja wczoraj posługiwałem, jeszcze przedwczoraj też posługiwałem w parafii w archidiecezji krakowskiej i taką satysfakcją odkryłem, że plakat już w tej parafii, w której byłem, wisi, więc bardzo mnie to po prostu cieszyło. Niewielka parafia w okolicach Zatora, Woźniki, no i ksiądz proboszcz powiesił plakat. Przegablotnie mam nadzieję i zachęcam, zapraszam naprawdę wszystkich księży, żeby ten plakat tam umieścili, żeby on sobie tam spokojnie wisiał. Na tym plakacie jest informacja, gdzie osoba skrzywdzona wykorzystaniem seksualnym może znaleźć podstawowe informacje, może wejść właśnie na portal zgłoskrzywdę.pl. Tam jest cała pokazana właśnie ta struktura zgłoszenia, są wypisani wszyscy delegaci i delegatki do spraw ochrony dzieci i młodzieży działające w diecezjach, w zgromadzeniach zakonnych, męskich, żeńskich. Jeżeli ktoś by potrzebował wsparcia przy zgłoszeniu, są punkty konsultacyjne, jest oczywiście inicjatywa ZWK, jest Fundacja Świętego Józefa, jeśli ktoś potrzebuje wcześniej takiego kontaktu i wsparcia i pomocy. Więc chcieliśmy, krótko mówiąc, przede wszystkim osobom skrzywdzonym powiedzieć, że nie są same i mogą liczyć na wysłuchanie i na pomoc w zależności od potrzeb, jakie mają.
No tak, bo z jednej strony wydaje się, że rzeczywiście ten temat jest bardzo mocno obecny w debacie publicznej. Niektórzy będą wręcz mówić, że nadreprezentowany, że to nie jest główny temat Kościoła, a od X lat mówimy tylko o tym. Niektórzy mogą mieć takie wrażenie, ale z drugiej strony jest to, o czym ksiądz mówi, że tak myślę, że wielu z nas też jakoś właśnie blokuje na poziomie świadomości, blokuje sobie te informacje, omija te tematy, bo one są trudne, bolesne, a do części z nas po prostu nie docierają, bo nie to czytamy coś innego, nie słuchamy może tych stacji, tych programów, w którym się ten temat podejmuje. I rzeczywiście, choć trudno sobie być może komuś wyobrazić, że gdzieś tej wiedzy nie ma, to tak faktycznie jest. Choć tutaj właśnie też powiedzmy, że przy tej całej skali dramatu, którą naświetliliśmy, odwołując się do tych tekstów najświeższych w Rzeczpospolitej, przecież nie sposób nie zauważyć tego wszystkiego, co w Kościele jest robione. Delegaci, struktury, o których ksiądz wspominał. Ale parafia to pierwsze miejsce, ten dom, możemy powiedzieć, ta rodzina najbliższa w Kościele, to faktycznie wydaje się taki bardzo ważny punkt, miejsce, w którym ktoś powinien o tym też usłyszeć. Od najbliższych, chciałoby się powiedzieć.
Dokładnie tak. Bardzo nam na tym zależało i wybór jakby tej drogi dotarcia, że właśnie nie chodzi o to, że my będziemy docierać do ludzi tylko przez media. Ja bardzo dziękuję i pani redaktor, i w ogóle mediom, które zajmują się tą kampanią, też informują o niej, bo to jest bardzo ważny kanał, ale o tych sprawach wewnętrznych w Kościele dobrze, żebyśmy usłyszeli też jakby tymi naszymi wewnętrznymi kanałami. I ta gablota, właśnie informacja, być może gdzieś tam na ogłoszeniach, wspomnienie o tym, że jest taki plakat, że zachęcamy, żeby po prostu, jeżeli ktoś potrzebuje, skorzystał, jest takim powiedzeniem od środka, prawda, że od swoich, prawda, jeżeli ktoś potrzebuje, to zachęcamy, skorzystajcie. Ja naprawdę pamiętam takie historie osób skrzywdzonych wykorzystaniem seksualnym, z którymi rozmawiałem, które mi powiedziały, no ja dopiero zdecydowałam się zgłosić tą krzywdę, jak usłyszałam zachętę ze strony, bo to akurat konkretnie myślę o takiej historii, ze strony księdza prymasa. Ja słyszałam o tym, że coś tam się dzieje, że tutaj się można zgłosić, ale to słyszałam gdzieś w jakichś mediach, no często też takich, które uważam za krytyczne wobec Kościoła. I trochę mi się to wszystko wydawało taką nagonką na Kościół, chociaż sama jestem osobą skrzywdzoną. Ale właśnie jak słyszałam od swoich, że tak, to nie jest atak na Kościół, że tak należy robić, że to jest też w pewnym sensie nawet pomoc Kościołowi, zgłoszenie tej krzywdy z pomocą Kościołowi, to się przełamałam. I zrobiłam to. I wydaje mi się, że nawet nie zdajemy sobie często sprawy z tego, jak dużo dobrego możemy zrobić, mówię o duchownych, o świeckich w Kościele, jeżeli przekażemy pozytywną informację o działaniach Kościoła. Potencjalnie po prostu środowisko nie wiemy, kto być może będzie potrzebował tej informacji. A w każdym razie przekazanie informacji jest pierwszą formą pomocy.
Trudno się mówi o takich sprawach. To oczywiste, że mamy też taki odruch właśnie ucieczkowy. No to pomówmy o czymś innym. Jak w rodzinie zresztą, jak często są przemilczywane bardzo takie trudne rzeczy. Ale właśnie o nich trzeba mówić, tym bardziej, że ksiądz nam tu mówi o bardzo konkretnych historiach, które właśnie w ten sposób działają. I jak rozumiem, domyślam się, ale zapytam, nie macie takich danych, nie jest prowadzona jakaś ewidencja, ci wywiesili, ci nie wywiesili, parafie, które weszły w akcję, czy nie weszły. To jest próba rozmowy, próba przekonywania, że to jest ważne.
Tak, nie prowadzimy monitoringu ani diecezji, ani tym bardziej parach. Nie mamy takiej możliwości. Ja też rozumiem, że ten proces przekazywania, on jakby trwa. No z tego, co wiem, do archidiecezji krakowskiej te plakaty trafiły dosłownie w ostatnich dniach do parafii. Rozumiem, że przekazane przez nas do kurii w jakimś tam odstępie czasowym zostają przewiezione dosłownie do parafii, rozesłane, więc to wszystko się odbywa w czasie, prawda? I tutaj też trzeba takiej cierpliwości. Nie mamy innych narzędzi, jak po prostu zachęta i prośba i apel. I po pierwsze skierowany wobec biskupów, żeby ją wsparli, a także wobec księży, ale także wobec świeckich, bo myślę, że świeccy mają też możliwość oddziaływania w swoich parafiach, chociażby przez zapytanie, jeśli usłyszą o takiej kampanii, czy plakat dotarł, czy ksiądz proboszcz wywiesi. Bardzo zachęcam do takiego wspierania się i takiego pozytywnego też motywowania, czemu to służy. Ja często mówię, w tych gablotach są różne informacje dotyczące nieraz pomocy, właśnie anonimowym alkoholikom, z pomocy ubogim, gdzie należy się zgłosić, to przecież wcale nie piętnuje tej parafii, że tu jest jakiś większy problem, że na pewno jest taki problem, ale gdyby ktoś szukał tej informacji, to ją znajdzie. I to jest moim zdaniem bardzo ważne. Moim zdaniem może być też taki plakat wiszący w gablocie, może być też ogromną pomocą dla księdza, który posługuje w konfesjonale, i być może spotka się tam z osobą skrzywdzoną i wtedy wiadomo, że ta możliwość bezpośredniej pomocy jest ograniczona. Obowiązuje mnie niestety tajemnica spowiedzi, więc nie mogę komuś towarzyszyć potem w ujawnieniu tej krzywdy, ale być może ta pomoc będzie polegała na tym, słuchaj, jeżeli potrzebujesz informacji, to tam w gablocie wisi plakat, wejdź na stronę, tam znajdziesz dane kontaktowe właśnie i numer telefonu i e-mail. Właśnie tak to należy zgłosić. Więc to może być narzędzie w potencjalnym wsparciu, bardzo bezpośrednim wsparciu osoby skrzywdzonej. Więc bardzo jeszcze raz zachęcam i apeluję do wszystkich księży, żeby ten plakat po prostu w plotach.
Ale właśnie tak sobie myślę, że bardzo ważne jest to po prostu, o którym ksiądz doktor powiedział. Właśnie, że obok pomocy dla innych grup, no też ludzi pokiereszowanych w różny sposób, zawiśnie taka informacja i w ten sposób też jakoś rozmowa również na ten temat, podejmowanie tego tematu może stanie się dla nas bardziej, ja nie mówię takie zwykłe, bo to jest taki kaliber, przy którym przecież nie oczekujemy, że będziemy sobie rozmawiać swobodnie i niezobowiązująco, ale że to będzie jeden z tematów, na który też możemy rozmawiać i że to przecież działa wobec nas, ludzi tworzących pewien klimat, ale też wobec ofiar, które w ten sposób mogą nabrać śmiałości, że właśnie w mojej parafii wisi ten plakat, to może ja mogę o tym też powiedzieć, chociażby na spowiedzi, bo ten wątek też jest, wydaje się, istotny.
Tak, zdecydowanie. Ja tak sobie myślę nad tym, co pani redaktor mówi, nad tym lękiem, nad tymi oporami. To sobie myślę tak, że często my, odwołując się do tej przypowieści znanej nam wszystkim o miłosiernym Samarytaninie, my się boimy, że zostaniemy pokojarzeni z tymi zbójami, przestępcami, którzy skrzywdzili, pobili. Trochę właśnie i popełniamy ten błąd jakby takiego niedotykania, nieporuszania tematu, a równocześnie jakby przez to przechodzimy obok człowieka pobitego, nie zatrzymujemy się przy nim. A może trzeba wejść naprawdę w logikę miłosiernego Samarytanina i zobaczyć całą tą sprawę od strony, co ja mogę zrobić, w jaki sposób ja mogę pomóc. I już po wywieszeniu plakatu będzie jakąś formą pomocy, bo to będzie przekazaniem informacji. Wejście na stronę nawet strony osoby świeckiej, zobaczenie, jak wygląda ten system, takie trochę poukładanie sobie w głowie, aha, są tacy delegaci, które trzeba było właśnie komuś przekazać informację, że są struktury, jakie ma prawa osoba skrzywdzona, bo być może mnie ktoś kiedyś poprosi o to, żebym towarzyszył, żebym wiedział, że tak, tak jest też prawo osoby skrzywdzonej, że może z kimś iść. No już będzie takim uzbrojeniem się na potencjalną sytuację. Oczywiście obym mi się, można powiedzieć, obym nie musiał, ale jeżeli trzeba będzie, no to będę wiedział, jak zareagować. Ja się odnajdę się w tej postawie miłosiernego Samarytanina. Bardzo w ogóle zachęcam do takiego ewangelicznego myślenia o całym tym wyzwaniu, przed którym stoimy. Nasze reagowanie i w pewnym sensie komunikowanie tego tematu. Naprawdę powinniśmy po prostu zrealizować tą część Ewangelii.
I to, o czym ksiądz doktor mówił, my wspólnie dojrzewamy. I tak zatrzymałam się też przy tym, no właśnie, że my jako świeccy też możemy podejść w parafii, zapytać, czy u nas będzie wisiał taki plakat, może poprosić nawet o to, ale też nie w duchu znowu takiego rozliczania i że zaraz pójdziemy posprawdzać te gabloty i napadniemy na księdza, a dlaczego u nas jeszcze nie ma. To, o czym ksiądz powiedział, raz, że ten proces chociażby rozsyłania materiałów, on trwa i tak dalej, no ale też właśnie, no jesteśmy ludźmi po każdej stronie tego dramatu i dojrzewamy w różny sposób i mamy swoje lęki, obawy, więc bierzmy to pod uwagę i przede wszystkim właśnie rozmawiajmy, starajmy się jakoś razem przez to przejść, nie oskarżając, rozliczając się w takim duchu właśnie bardziej prokuratorskim niż wspólnotowym.
Tak, to jest, myślę, bardzo ważne, żebyśmy nawet widząc opory, starali się je rozumieć, czy doświadczając tych oporów. Może już ktoś ze słuchaczy jest bardziej jakby dojrzały w tym temacie, bardziej jakbyś sobie poukładał, ale widzi też, czy słyszy opory i takie, no, jakiś brak zrozumienia. Odkrycie, z czego to wynika, może nam wszystkim pomóc. Nazwanie tego może nam wszystkim pomóc, więc myślę, że to jest ogromnie ważne, żeby nie wpadać w taki ton też moralizatorski, obwiniający, oskarżający innych, czy dopatrujący się na pewno, że to jak po prostu nie rozumiesz, to znaczy, że popierasz sprawców, ale zrozumienie, z czego to wynika, może nam wszystkim pomóc w dojrzewaniu.
Z nadzieją zatem, że ta kampania informacyjna zgłoś krzywdy.pl będzie kolejnym takim krokiem do naszego wspólnego dojrzewania. Zasygnalizuję, że oczywiście namiary na stronę znajdą się tradycyjnie pod naszą rozmową. Zachęcamy, no właśnie, każdego. Da Bóg, że nam ta wiedza nie będzie potrzebna, ale zobaczmy, jak ten system działa, jak to wygląda. Przecież właśnie osoby skrzywdzone są wśród nas, więc bądźmy na to wrażliwi. Pięknie dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. Przypominam, ksiądz dr Piotr Studnicki, kierownik Biura Delegata Konferencji Episkopatu Polski do spraw ochrony dzieci i młodzieży, był z nami i zachęcał, by zgłaszać krzywdę. Pięknie dziękuję, z Panem Bogiem.
Dziękuję pani redaktor, dziękuję państwu, szczęść Boże.
A ja już za chwilę zapraszam na drugą część spotkania z księdzem Sylwestrem Poruskim.